Witam po przerwie radiowe gawędy o przyrodzie UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Przed przerwą mówiliśmy sobie o beznogich, o ogoniastych. Przyszedł czas na płazy bezogonowe. A co my tutaj mamy? No mamy przede wszystkim te, które już chyba lepiej zdecydowanie znamy, bo mamy ropuchy, których nie lubimy. Nie lubimy od dziecka, bo zawsze karmiono nas opowieściami o tym, że jak dotkniemy ropuchę, to nie wiem, poparzy nam dłonie, odpadną nam palce. No generalnie nie będzie fajnie. I mamy żaby, które chyba też wszyscy znamy. No nie sądzę, żeby w Polsce żyła choć jedna osoba, która nigdy w życiu nie widziała żaby. Tylko tych żab mamy troszeczkę więcej, też mamy z nimi pewne kłopoty. No właśnie, mówiłem, że tych płazów bezogonowych, czyli żab, ropuch, ale również zaliczamy tutaj kumaki, zaliczamy tutaj grzebiuszkę ziemną. Mamy albo 13, albo 14. Dlaczego? Dlatego, że mamy takiego fajnego płaza, taką żabkę, która żabą de facto nie jest, ale ją bardzo przypomina, który nazywa się rzekotka drzewna. Jak sama nazwa wskazuje, lubi drzewa. To znaczy, jej budowa jest przystosowana do tego, żeby właśnie poruszać się po roślinności typu drzewiastego, z uwagi na to, że jej palce zakończone są takimi przylgami. Jeżeli byliście gdzieś na wakacjach w tak zwanych ciepłych krajach, czyli, nie wiem, wystarczy jakaś tam Grecja, Hiszpania. Być może spotkaliście gekony. To są takie jaszczurki, które biegają sobie po, wydawać by się mogło, bardzo śliskich, bardzo nieprzyczepnych powierzchniach, a gekony sobie jakoś z tym radzą. Nasze rzekotki mają tą samą umiejętność. Też potrafią właśnie przyklejać się do liści, potrafią przyklejać się do łodyg czy pni drzew. Są na tyle wytrzymałe i na tyle silne, a te przylepce czy te przyssawki są na tyle, no nie wiem, wyspecjalizowane, że podobno, nie widziałem tego nigdy, że wystarczy, że rzekotka, która przeskakuje z liścia na liść, przyczepi się jednym palcem i jest w stanie utrzymać ciężar swojego ciała właśnie dzięki sile i tej substancji, którą ma na końcu tego przylepca. No właśnie, tylko z tymi rzekotkami jest o tyle problem, że mamy tą rzekotkę drzewną i tyle, ale też jest gatunek, który nazywa się rzekotką wschodnią. Do niedawna tak naprawdę te dwa gatunki były uważane za jeden po prostu gatunek. Zresztą one się bardzo chętnie krzyżują, więc mamy dużo hybryd, mamy dużo mieszańców. No generalnie można powiedzieć tak, do Wisły, czyli patrząc od wschodu do Wisły, spotkamy oba gatunki, bądź ich mieszane potomstwo. Za Wisłą, czyli już na zachód, spotkamy wyłącznie rzekotkę drzewną. I przechodzimy sobie właśnie do naszych żab. I tu, tak jak powiedziałem, zaczną się małe schody, dlatego że żaby dzielimy też z grubsza na takie dwie sztuczne grupy systematyczne, a mianowicie na żaby zielone i żaby brunatne. Żaby zielone to żaba jeziorkowa, śmieszka, żaba wodna, więc myślę, że to są właśnie te żaby, które kojarzycie gdzieś tam, nie wiem, ze spacerów, z jakichś tam wyjść terenowych. I powiem szczerze, one są praktycznie nieodróżnialne. Dużo łatwiej rozpoznać je po zawołaniach godowych. No też wszyscy znamy ten charakterystyczny rechot, kumkanie, no jak zwał, tak zwał, no ale te odgłosy żabie wszyscy doskonale kojarzymy. Natomiast wygląd, zwłaszcza kiedy ta żaba no, nie czeka, aż zrobimy jej zdjęcie i nie będzie nam cierpliwie pozowała, no bywa z tym kłopot. No, żaba śmieszka, właśnie jedna z tych zielonych żab, no, jest największą w ogóle z polskich żab, no, ale musimy mieć jakieś odniesienie, czyli musielibyśmy sobie w jakiś sposób namówić żabę jeziorkową, żabę śmieszkę i żabę wodną, żeby sobie stanęły obok siebie. I wtedy ta największa to będzie właśnie żaba śmieszka. No więc znowu teraz troszeczkę podkomplikujemy, bo mówiłem, że tam wśród tych trzech żab występuje żaba wodna, która jest mieszańcem żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. Ja myślę, że ja już sam się powoli w tym zacząłem gubić. No więc zostawmy już ten temat. Generalnie mamy trzy gatunki żab zielonych, które rzeczywiście są zielone, I tyle. Mamy też żaby brunatne. Te spotkamy częściej poza wodą. Czyli mamy żabę trawną, żabę zwinkę, zwaną też dalmatyńską. I mamy żabę moczarową. I do tej żaby ja mam taki swój osobisty sentyment, ponieważ udało mi się kiedyś, udało nam się, bo byliśmy razem z Iwoną nad Biebrzą, kiedy w takim dobrym dla fotografa miejscu, przy bardzo dobrym dla fotografa świetle, natrafiliśmy na takie torfowisko przejściowe, gdzie odbywały się masowe gody tychże żab. Czym te żaby się odróżniają od reszty żab? A mianowicie tym, że tam występuje dosyć silny dymorfizm płciowy, czyli samce w tym okresie godowym są po prostu niebieskie. I nie są trochę niebieskie, niebieskawe, są po prostu niebieskie. I wygląda to niezwykle, no użyję już tego słowa, spektakularnie, wygląda to niezwykle pięknie. Tam akurat mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ te żaby kompletnie nas się nie bały. Fotografowaliśmy z użyciem teleobiektywów, ale był to naprawdę taki bardzo lajtowy dzień dla fotografa, gdzieś tam umęczonego łażeniem po tych turzycowiskach, bo siedzieliśmy sobie bardzo wygodnie i po prostu wybieraliśmy tylko ujęcia, żaby pięknie pozowały, piękne okoliczności przyrody, a na koniec w ogóle przyszedł łoś, który przyszedł na tyle blisko i był na tyle niepuchliwy, że kompletnie nam się w tych teleobiektywach nie mieścił, więc... Ale łoś tego dnia nie był ważny. Ważne były żaby moczarowe, ta niebieskość bijąca z całego niemalże torfowiska. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał okazję zobaczyć to, czy dowie się, że gdzieś właśnie odbywają się gody żab moczarowych, namawiam, nakłaniam, zachęcam, pójdźcie tam i poobserwujcie, bo jest to niewiarygodny widok. Co prawda, poza tym miejscem, o którym przed chwilą opowiadałem, ja nie spotkałem się jeszcze z żabami tak ufnymi, bo moczarowe spotykałem tutaj na Warmii. Niedaleko Kortowa są też miejsca, gdzie te moczarowe występują, tylko one tam są płochliwe, mimo że są to miejsca oddalone od siedzib ludzkich, od jakichkolwiek, nie wiem, od jakiejkolwiek presji człowieczej czy tam ludzkiej. No boją się, nie można ich obserwować z bliska, a więc nie jest to na pewno tak łatwe i tak przyjemne, jak miało to miejsce właśnie wtedy nad Biebrzą. Dlaczego ja w ogóle mówię o tych płazach dzisiaj? No po pierwsze, tak jak powiedziałem, jesteśmy w cyklu z obchodów całorocznych Światowego Dnia Żab. Mówiliśmy o wodzie już niejednokrotnie podczas naszych audycji, i będziemy o tej wodzie rozmawiać, bo jest to temat, no niestety już chyba bardzo na czasie, zawsze. No, mam nadzieję, że kiedyś po prostu tylko przyjdziemy i powiemy, słuchajcie, z wodą jest okej. I tego tematu nie musimy dalej drążyć. Będziemy wyciągali tylko ewentualnie jakieś przyjemne wspomnienia związane właśnie, nie wiem, z jakimiś naszymi wyprawami. No na razie tak powiedzieć nie możemy, a z wodą jest źle. No więc pojawiły mi się te żaby i postanowiłem uczcić te dni, które były, będą właśnie opowieścią o tych przemiłych stworzeniach, przemiłych i bardzo zresztą pożytecznych z wielu, wielu względów. No po pierwsze są to łowcy szkodników, czyli jeżeli gdzieś mamy problem z komarami, zadbajmy o to, żeby były tam żaby, żaby sobie poradzą. Oczywiście nie będą latać i uganiać się w powietrzu za naszymi ukochanymi wodami, tylko poradzą sobie z larwami, które znajdują się w wodzie. Jeżeli macie ogrody, to pewnie wasze babcie już wam mówiły, że jak pojawiają się ropuchy, no to fajnie, bo poradzą sobie ze ślimakami, które tam pustoszą babcine plony i to jest bardzo pożyteczne stworzenie i należy o nie dbać. Żaby to są również, no powiedzmy sobie szczerze, jest to pokarm dla wielu, wielu gatunków zwierząt, ssaków, ptaków i nie mam tu na myśli bocianów, gdyż powtórzę to pewnie po raz setny. W diecie bociana żaba wcale nie jest dominującą. Bocian je różne rzeczy, w tym żaby, ale na pewno nie jest to coś, co zawsze trafia na jego stół. I zawsze mama Bociania wciśnie do tornistra młodego Bociana, który sobie idzie do szkoły. I wreszcie trzecia taka ważna kwestia, jeżeli chodzi o płazy. Płazy są bardzo cennymi bioindykatorami, czyli to są takie naturalne, biologiczne wskaźniki, że coś może się dziać w środowisku. Czyli jeżeli gdzieś nam populacja tych płazów spada, to znaczy, że to jest taki dzwonek ostrzegawczy, że gdzieś zapala się lampka, że musimy się zastanowić, czy nie pojawił się jakiś problem, czy to z zanikiem siedlisk, czy to z zanieczyszczeniem tych siedlisk. W przypadku żab oczywiście myślę tutaj o wodzie. No więc co powinniśmy robić? No powinniśmy te żaby chronić i staramy się to robić. Ja nie wiem, dlaczego cały czas mówię żaby. Płazy oczywiście. A jak to robimy i czy skutecznie? No o tym porozmawiamy sobie po kolejnej przerwie muzycznej.